poszukiwaniu najlepszego pracownika. 30 listopada 2009:00. Obecnie coraz częściej mówi się o rozwoju pracowników. Kierownictwo firm zauważa, że środki wydawane na pojedyncze wydarzenia szkoleniowe nie przynoszą spodziewanego zwrotu. Szuka więc innych, skuteczniejszych metod rozwoju pracowników, wykorzystując przy tym wewnętrzny potencjał organizacji. Polskie firmy chcą inwestować w swoich pracowników. Rozumieją, że dobrze wykwalifikowana kadra jest podstawą do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych i rynkowego sukcesu. Takie wnioski płyną z przeprowadzonego jesienią przez firmę doradczą House of Skills badania trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Analizie poddane zostały tendencje zachodzące na rynku pracy, na rynku szkoleń oraz oczekiwania wobec pracowników w przedsiębiorstwach. Prezentowane trendy wskazują na poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących szkoleń. Od właściwego wykorzystania dotacji unijnych do wdrażania najnowocześniejszych metod i koncepcji szkoleniowych, komentuje zestawienie Aleksander Drzewiecki, prezes House of Skills. Obecnie w firmach kładzie się nacisk na redukcję kosztów, a na menedżerach wywierana jest silna presja na osiąganie wyników. Problemem firm jest niedobór i rotacja talentów. Rynek pracy nie dostarcza odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Absolwenci nie spełniają oczekiwań pracodawców. Mamy do czynienia z wkraczającym na rynek pokoleniem Y, zwanym także 2.0, doskonale poruszającym się w świecie nowych technologii, potrafiącym wykorzystać do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych nowoczesne metody szkoleniowe oparte na technologii. Rynek szkoleń w Polsce zdominowany jest obecnie przez konkursy i przetargi na szkolenia dofinansowane z EFS przez Unię Europejską. Pojawiają się nowe podmioty, które chcą szkolić swoich pracowników. W badaniu zostało przedstawionych 10 najistotniejszych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. 1. Rozwijanie pracowników jako strategiczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Henryk Puszcz, wiceprezes zarządu House of Skills. Prowadzone działania rozwojowe coraz częściej są poddawane pomiarowi efektywności w postaci określania i mierzenia zwrotu. Z. Inwestycji. Dlatego istotna staje się dokładna analiza potrzeb, określenie luk kompetencyjnych, celów rozwojowych, planowanych wartości wskaźników biznesowych oraz realizacja rzetelnego procesu rozwojowego. 2. Uzupełnianie braków w edukacji pracowników dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę EFS. Aleksander Drzewiecki, prezes zarządu House of Skills. Od wielu lat problemem polskiego rynku pracy jest rozmijanie się systemu oświaty z potrzebami pracodawców. Szczególnie dotkliwy jest brak kwalifikacji praktycznych, technicznych i specjalistycznych. Przy nadmiarze absolwentów kierunków humanistycznych, pedagogicznych, ekonomicznych, z zakresu zarządzania. 3. Rosnące znaczenie programów zorientowanych na pozyskanie, utrzymanie i rozwój talentów oraz pracowników o wysokim potencjale. Małgorzata Majerczyk, szef Centrum Kompetencji Systemy Oceny i Rozwoju Pracowników. Coraz więcej firm inwestuje w rozwój pracowników o najwyższym potencjale. Możliwość rozwoju jest jednym z podstawowych elementów przyciągania i motywowania najcenniejszych osób. 4. Indywidualizacja procesu rozwojowego. Joanna Domaracka, dyrektor zarządzający. Programy rozwoju talentów muszą być zindywidualizowane, by przyniosły zamierzony skutek. Ich wdrażanie musi odbywać się poprzez spersonalizowany proces rozwojowy. Nie stosuje się już systemów, w których wszyscy uczą się wszystkiego. 5. Digitalizacja szkoleń. Rosnąca popularność e-learningu, webinariów, internetowe seminaria oraz klas wirtualnych. Marek Chyla, dyrektor zarządzający Centrum Technologii i Innowacji. Przy dużej liczbie pracowników rozwiązania technologiczne są tańsze niż szkolenia tradycyjne. Digitalizacja jest też odpowiedzią na potrzeby nowej generacji, nazywanej Y lub 2.0. Wraz z tym pokoleniem pojawiły się nowe oczekiwania, sposoby czy styl uczenia się. 6. Przekazanie pracownikom odpowiedzialności za proces ich kształcenia. Andrzej Twarowski, dyrektor zarządzający. Obserwujemy istotne przeformułowanie tego, w jaki sposób się uczymy i jak zdobywamy nowe umiejętności. Pracodawca stwarza możliwości do dalszego rozwoju, ale to pracownik powinien podjąć decyzję, jakiej wiedzy potrzebuje i które umiejętności chce rozwijać. 7. Wzajemna wymiana wiedzy między wszystkimi pracownikami jako forma podnoszenia kompetencji. Marek Chyla. Sposób funkcjonowania i patrzenia na świat nowych generacji wymusza zmiany w sposobach uczenia się. Momenty edukacyjne bywają krótkie, podporządkowane potrzebie chwili i wspierane przez multum różnorodnych metod, narzędzi i form komunikacji oraz przekazu treści. 8. Wzrost znaczenia rozwoju menedżerów i liderów. Łada Drozda, trenerka/konsultantka/coach. Wzrasta rola menedżerów w procesie uczenia i rozwoju. Nigdy wcześniej bezpośredni przełożony nie miał tak dużego udziału w procesie rozwoju pracowników. Menedżer musi stać się coachem, który dba, aby proces szkoleniowy podwładnego był jak najbardziej efektywny. 9. Interaktywność procesu kształcenia dzięki wykorzystaniu gier i symulacji biznesowych. Piotr Gryko, szef Centrum Kompetencji Strategie. Gry symulacyjne są zgodne z naturalnym sposobem uczenia się. Dają możliwość realistycznego zespołowego działania. Uczestnicy poznają sposób funkcjonowania organizacji, zaczynają rozumieć, jak ich decyzje i działanie przekładają się na rezultat całej organizacji. 10. Wzmocnienie roli menedżerów w rozwoju pracowników. Dariusz Chełmiński, szef Centrum Kompetencji Przywództwo i Zarządzanie. Zwiększają się nakłady na rozwój umiejętności menedżerów. W latach rozwoju nie mieli okazji nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach spowolnienia gospodarczego, frustracji wśród pracowników spowodowanej koniecznością przeprowadzenia bolesnych zmian w firmie. Nie buduje się bez fundamentów. Rozmowa z Joanną Chylewską, konsultantem zarządzającym w Hewitt Tadeusz Jeitz, ekspertem w zakresie zarządzania zmianą i rozwoju funkcji HR. Jak pogodzić chęć optymalizacji kosztów przedsiębiorstw z rozwojem pracownika? Firmom, które traktują działania rozwojowe w kategoriach kosztowych, będzie trudno zoptymalizować wydatki, dlatego że tam zawsze najważniejsza jest cena. Dla przedsiębiorstw, które traktują rozwój jako inwestycję, nie jest to wyzwanie. Wymaga jednak od HR doskonałej znajomości biznesu, aby wybrać a) grupę pracowników, której rozwój ma uzasadnienie biznesowe, na przykład w firmie z branży kolejowej, która dotąd działała w otoczeniu mało konkurencyjnym. Priorytetem będą przedstawiciele funkcji sprzedaży i marketingu. Brak inwestycji w ich rozwój stanowi bardzo mierzalne ryzyko biznesowe. B. Obszar kompetencyjny, w który należy inwestować, na przykład firma z branży cementowej, otwierająca nową linię produkcyjną, musi zadbać o to, by pracownicy potrafili obsługiwać nowoczesne urządzenia. W innym przypadku nie osiągnie spodziewanego wzrostu wydajności i narazi się na koszty związane z uszkodzeniami sprzętu i instalacji. C. Metody rozwoju, co wymaga wiedzy, które kompetencje, w jaki sposób najefektywniej rozwijać, na przykład w wielu przypadkach nie jest możliwy zakup zewnętrznych usług szkoleniowych w zakresie podnoszenia specjalistycznych kwalifikacji merytorycznych. Komu opłaca się inwestować w zasoby ludzkie? Wszystkim, którzy tworzą wartość poprzez ludzi. Trudno mi sobie wyobrazić firmę, która nie opiera się na potencjale pracowników. Z drugiej strony nie można mylić inwestycji w zasoby ludzkie z inwestycją w działania rozwojowe. Są firmy, których strategia personalna zakłada minimalny bądź zerowy budżet działań rozwojowych, za to inwestuje się tam w doskonałe narzędzia rekrutacyjne oraz w zakresie pomiaru wyników pracy. Czy możliwe jest ocenienie zwrotu z takiej inwestycji? Oczywiście. Jednak tylko w przypadku, kiedy stawia się konkretny cel, nie zaś najpierw wymyśla program rozwojowy, a następnie zastanawia się, jak zmierzyć jego efektywność. W przypadku firmy cementowej cel był jasny. W pierwszym dniu funkcjonowania nowej linii produkcyjnej pracownicy wcześniej wyselekcjonowani i obsadzeni w prawidłowo zaprojektowanej strukturze organizacyjnej muszą umieć obsługiwać nowe urządzenia. Każdy dzień zwłoki to utracone moce produkcyjne, a co za tym idzie? Przychody. Każde urządzenie zepsute przez nieumiejętną obsługę oraz jego wyłączenie to koszt. Kalkulacja jest prosta. Jak uchronić się przed stworzeniem pracownika idealnego, który odejdzie z firmy zmotywowany przez konkurencję? Czy to ryzyko wkalkulowane? Jeśli zajmiemy się tylko jednym aspektem zarządzania ludźmi, nie uzyskamy spodziewanych efektów. To samo dotyczy rozwoju. Jeśli zainwestujemy w edukację i wzrost kompetencji pracownika, a nie zadbamy o jego zaangażowanie, to ryzyko jest duże. To jak budować dom bez postawienia fundamentów. Być może przetrzyma powiew wiatru, ale huragan zmieci go. Z. Powierzchni. Wysiłek i środki finansowe potrzebne konkurencji do wykradzenia zaangażowanego pracownika są tak wysokie, że zazwyczaj podobne działania przestają być opłacalne.